Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy na debacie numer 3 między doktorem Leszkiem Sykulskim a Arturem Kalbarczykiem. Jakiś czas temu wieczorną porą wymyśliłem, że tych dwóch panów powinno się spotkać, szczególnie w świetle tego, że Donald Trump szedł prostą do wygranej. No i odbyła się pierwsza debata, ona odbyła się dużym echem w internecie, później mieliśmy tę okazję na Expo powtórzyć to. No i dzisiaj przyszedł czas na trzecie starcie. A jest o czym rozmawiać, bo to, co się dzieje przynajmniej od momentu, kiedy Donald Trump przejął Biały Dom, kiedy zaczął swoją drugą kadencję, no to możemy powiedzieć, że dzieje się coś chyba, czego na początku nie było, było trudno przewidzieć. Tak czy siak, chciałem powitać debatujących dzisiaj. Doktor Leszek Sykulski, wielkie brawa. Artur Kalbarczyk. Witam wszystkich tych, którzy oglądają nas w internecie, na kanale doktora Leszka Sykulskiego, na kanale Artura Kalbarczyka, na PSTV i wielu innych miejscach. Będzie jeszcze transmisja dzisiaj wieczorem na kanale Do Rzeczy, więc zapraszam do powielania, podawania dalej, wsparcia, zrzutki. Informacje o niej znajdziecie w opisach materiałów, by takie imprezy się działy, więc potrzebna jest wasza pomoc, więc z góry dziękuję. I przechodzę bez zwłoki, zbędnej zwłoki do pierwszego pytania. Czy Donald Trump zwariował? Czy to jest plan, który ma, właśnie jeśli to jest plan i to wszystko zostało zaplanowane, mówię to o jego polityce, by dotrzeć do jakiego momentu, do jakiego miejsca? Panie doktorze, pan jako pierwszy, bardzo proszę.
Wbrew pozorom uważam, że Donald Trump nie zwariował. Uważam, że realizuje politykę bardzo różną od tego, co obserwowaliśmy w latach 2017-2021, bo myślę, że tutaj się akurat zgodzimy, że ta kadencja druga prezydencka Donalda Trumpa jest naprawdę zgoła odmienna od tego, co obserwowaliśmy uprzednio. Natomiast w mojej ocenie dochodzi teraz do bardzo silnej koncentracji władzy. To znaczy amerykańskie głębokie państwo rozumiane przez koncentrację tajnych służb, wielkiego kapitału, ludzi zgromadzonych wokół Fedu, doskonale rozumie, że świat dzisiaj bardzo mocno się centralizuje. To znaczy państwa takie stricte demokratyczne mają niewielkie szanse tak naprawdę w rywalizacji geoekonomicznej i geopolitycznej z takimi potęgami jak Chińska Republika Ludowa. Stąd jeżeli spojrzymy na ten pierwszy rok prezydentury Donalda Trumpa, czyli nieco więcej niż pierwszy rok, zobaczymy, że Donald Trump wydał już ponad 250 dekretów. To jest pierwszy raz właściwie, można powiedzieć, że spróbuje sterować ręcznie, tam gdzie może oczywiście, gdzie kongres tego nie wyklucza, chociaż i tak próbuje obchodzić te wszystkie, powiedziałbym, ograniczenia ustawowe. Natomiast to jest pierwszy raz od 1933 roku, od czasu Franklina Roosevelta. W tak masowy sposób dekretami próbuje zarządzać Donald Trump, łącznie z tym, że przecież Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił ten Liberation Day, czyli te wszystkie taryfy celne, które Donald Trump jeszcze w ubiegłym roku narzucił, czy wprowadził. Natomiast no, w lutym tego roku Sąd Najwyższy to uchylił. Nie wiadomo, co z tymi pieniędzmi za te cła. To jest ponad 100 miliardów, niektórzy mówią nawet 130 miliardów dolarów, ale to nikomu nie przeszkadza, ponieważ Amerykanie zyskali na tym, jeżeli chodzi o dochody z ceł, to one wzrosły z 2,4% sprzed, prawda, tej prezydentury Trumpa do 16,8% na koniec ubiegłego roku. Więc tutaj przychód dla Stanów Zjednoczonych jest. Widać, że Donald Trump też niespecjalnie przejmuje się prawem międzynarodowym. No pewnie do tego dojdziemy. Ja na razie koncentruję się na sprawach wewnętrznych. Ewidentnie duży ukłon w stronę najbogatszych Amerykanów. Mówię oczywiście o Big Beautiful Deal. Tutaj ogromne spięcie w Partii Demokratycznej. Thomas Massie praktycznie wykluczony już z wyścigu do Izby Reprezentantów przed midterms, przed wyborami uzupełniającymi. A zatem bardzo silna koncentracja władzy jednoosobowej. Ja pokuszę się też po lekturze dzienników Johna Boltona o taką właściwie hipotezę, że dzisiaj tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych podejmują decyzje 4 do 5 osób. Możemy wymienić oprócz Donalda Trumpa, powiedzmy, Scotta Bessenta, możemy wymienić tutaj, powiedzmy, Marco Rubio, na pewno Steve'a Witkoffa, który jest dopuszczany bardzo blisko. Niektórzy jeszcze wymieniają Jareda Kushnera, czy no oczywiście J.D. Vance. w tym przypadku. Natomiast to jest bardzo, bardzo silne. Silna centralizacja i te czystki, które są dzisiaj w Departamencie Stanu, w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, która była, miała takie 4 poziomy, obecnie została spłaszczona do 2 poziomów. Liczne wakaty, no ponad, na ponad 190 miejsc ambasadorskich, 115 nieobsadzonych. W czasie pierwszej kadencji Trumpa to było 45 w tym samym okresie nieobsadzonych tak zwanych, no właśnie, stanowisk ambasadorskich. A zatem bardzo silna koncentracja władzy wśród, powiedzmy, oligarchii finansowej amerykańskiej. I oczywiście można zadać sobie pytanie, czy to dobrze, czy to źle dla Stanów Zjednoczonych, jako dla państwa, które dokonuje transformacji geopolitycznej, czyli zmienia radykalnie swoje wektory geopolityczne. To z ich punktu widzenia jest to dobrze, że jest silny przywódca, który, tak jak mówię, nie ogląda się specjalnie na kongres, ale prowadzi taką politykę. Przeforsowano 2 ważne dokumenty, Narodową Strategię Bezpieczeństwa i Narodową Strategię Obrony, które wywróciły tak naprawdę amerykańską politykę zagraniczną. Nie ma opublikowanej Global Posture Review. Elbridge Colby się wstrzymuje. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to oczywiście dobrze, że się wstrzymuje. Z punktu widzenia tak zwanych junior partnerów jak Polska, no to oczywiście źle, jeżeli dalej wierzymy w amerykańską pomoc i w amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa. Natomiast, tak jak mówię, z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, takich zwykłych Amerykanów, którzy liczyli na Medicaid, którzy liczyli na rozszerzenie, prawda, jakiejś tam osłony socjalnej, no to oczywiście Big Beautiful Bill to jest tragedia, tak? Ponad 11 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych straci na tym, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. Natomiast, tak jak powiedziałem, z punktu widzenia oligarchii finansowej, z punktu widzenia szeroko rozumianego, głębokiego państwa, jest tutaj bardzo wiele pozytywów. Natomiast tym wielkim negatywem, i myślę, że to rozwiniemy w dalszej części dzisiejszego spotkania, jest bardzo głębokie uzależnienie Donalda Trumpa od lobby proizraelskiego. I to jest widoczne, powiedziałbym, wielokrotnie mocniej, wielokrotnie silniej niż było w latach 17-21. Do tego stopnia, że ostatnio Donald Trump pozwolił sobie na taką sugestię, że po zakończeniu kadencji chciałby zostać premierem Izraela.
Panie Arturze, bardzo proszę.
To pytanie jest, rozumiem, czy zwariował Trump, tak? Tak jest pytanie. Tak. No to ja też jestem po tej stronie, że on nie zwariował. Zresztą czasami faktycznie sprawia wrażenie, jakby zwariował, ale nie zwariował. To jest swego rodzaju teatr, spektakl. On po prostu, to co ja nazywam zasłona dymna, robi, ponieważ no de facto on prowadzi wojnę z Iranem. Miał dzisiaj zacząć, jutro miał zacząć, ma zacząć. Wcześniej porwał Maduro, przymierza się do Kuby, chce przejąć Grenlandię. To są wszystko bardzo kontrowersyjne rzeczy. Nie wspomnę o Kanadzie, referendum jest w październiku, także on absolutnie ma apetyt na to, żeby przejąć Kanadę i komentował, wypowiadał się w tej sprawie. Także to wszystko są niezwykle kontrowersyjne tematy, a my mówimy likwidacja państw, porywanie prezydentów, prowadzenie wojny, de facto z Iranem wojna może absolutnie doprowadzić
do... Mordowanie liderów, mordowanie, nie tylko porywanie.
Tak, porywanie i mordowanie. Lidera Iranu zamordował wprost, wraz z jego rodziną zresztą, tak? Plus łamanie prawa międzynarodowego, de facto udeptanie prawa międzynarodowego, kompletne lekceważenie i tak dalej. Że tutaj, żeby to wszystko przyćmić, że tak powiem, zadymić, no to dlatego tak czasami sprawia wrażenie, jakby zwariował. Ale nie, to jest jego kalkulacja, to jest on podejmuje decyzję, on za to bierze odpowiedzialność i my będziemy go rozliczać. No, to koncentracja władzy w jego ręku, w jego rękach, to mogę tylko skomentować, że to jest tak zwana tymczasowa. 2,5 roku mu zostało, zobaczymy jak będzie wyglądać to za pół roku, jeżeli kongres przegra, no to w tym momencie on sobie może koncentrować, nie wiadomo co, ale nic z tego nie będzie, bo kongres mu zwiąże ręce. Także ma podgórkę, uważam, że mu się w sumie to, co planuje, bo podatki mu zabrali, mam na myśli te taryfy i cła, Sąd Najwyższy mu to zabrał, ten tak zwany Liberation Day, także tutaj nic z tego nie zrobi. Prawdopodobnie to będzie prezydent, który doprowadzi do resetu w całych Stanach Zjednoczonych w najbliższym czasie. Jest to tylko kwestia kilku miesięcy, może nawet tygodni, czy może dopiero w drugim rozdaniu, mam na myśli po listopadowych wyborach. Także to jest wojna de facto, nie tylko na zewnątrz Stanów Zjednoczonych, ale wewnątrz też z Thomasem Massey. Myśmy to bardzo dobrze widzieli, to jest absolutnie wojna. To jest wojna wewnątrz Partii Republikańskiej, trzeba pamiętać. To jako tako nie ma nic wspólnego z geopolityką, ale pokazuje jak wielka to jest wojna. To jest niesamowita wojna. Ludzie są usuwani ze stanowisk. Thomas Massie był 14 lat w kongresie. W tym momencie stracił swoją pozycję. Jest też senator z Luizjany, teraz nazwisko mi ucieka. Też tam był dość długo i też stracił swoją pozycję. Także to jest absolutna wojna i dlatego tak to wygląda, że niby zwariował, ale nie zwariował. Tak? To jest gra i z tego będą w pewnym momencie efekty.
No dobrze, to dopytam. Jeśli nie zwariował, to jest droga do czego? Totalitaryzmu, do rządzenia? Bo tutaj już na horyzoncie to pojawia, bo gdy słyszę, taka myśl mi przyszła do głowy, gdy zaczęła się ta cała rzecz z Iranem, więc przyszło mi do głowy, że jednak nie odda tej władzy. No już są, już nie ma myśli, są sygnały, już są konkretne sygnały. I panie Arturze, chciałbym, żeby ten wątek pociągnąć. Czy uważa pan, że to jest droga do takiego po prostu przejęcia władzy całkowicie?
Rozumiem, ale ja po prostu wykluczam to ze względu na to, jak system amerykański działa. I to było widać z tym właśnie Liberation Day i to, co w decyzja Sądu Najwyższego w lutym, że po prostu mu dali dosłownie pałką w głowę i on nie mógł nic zrobić. I on nic nie zrobi, nic. On nic nie może zrobić. Także tu jako tako on może totalitarnie podejmować decyzje, może nawet mordować prezydentów innego kraju i tak dalej, ale system amerykański jest tak ułożony, że on to może robić chwilowo i za to będzie cena zapłacenia. Trzeba pamiętać, jeżeli on straci kongres w listopadzie i w styczniu będzie zaprzysiężony nowy kongres, proszę się spodziewać takich ludzi jak Pete Hegseth, a nawet sam Trump, normalnie dostaną paragrafy, normalnie dostaną oskarżenia, a przynajmniej deklaracje oskarżeń. Bo to, co oni zrobili, to jest łamanie prawa międzynarodowego, łamanie konwencji. Mam na myśli mordowanie tych ludzi na łódkach, tam gdzieś koło Wenezueli i tak dalej. Takie rzeczy się nie dzieją. Za to są normalnie paragrafy. Oczywiście do tego trzeba odpowiednią prokuraturę, której oni w tym momencie kontrolują, ale to nie będzie trwać wiecznie. Jeżeli demokraci przejmą kongres i przejmą kontrolę nad komisjami, to tu będą przesłuchania, tu będą paragrafy prokuratorskie, tu mogą być wyroki. Także oni tutaj ryzykują bardzo, bardzo dużo i dlatego też ja w sumie się nie zgodzę, że to wygląda jako tako totalitaryzm, ale oni jako tako nie mają możliwości zainstalować totalitaryzmu. Amerykański system po prostu im na to nie pozwala.
To zanim oddam głos dla pana doktora, to jeszcze dorzucę do tego i też chciałbym, żeby pan doktor się odniósł. No dobrze, no ale tutaj wchodzi Izrael, więc może poproszę o to, czy to idzie na drogę do totalitaryzmu i jaką rolę, i tutaj już za chwileczkę, żeśmy do tego wątku wrócili. Na pewno państwo oglądali, a jeśli nie, to polecam Walk the Dog, tak jest oryginalny tytuł tego filmu, to jest Robert De Niro i Dustin Hoffman, gdzie jest świetnie pokazana technika, jak można manipulować społeczeństwem. I Walk the Dog, czyli ogon, tak, ale ogon kieruje psem. Czy, i tutaj też kolejne pytanie, do tego chcę, żebyście w swoich wypowiedziach do tego odnieśli, panowie. Ostatnio Trump powiedział, że to ja mówię Netanyahu, co on ma robić. To ja mu powiem i on to zrobi. Coś takiego mniej w jednej z wypowiedzi było. Jak jest naprawdę, panie doktorze?
Ja myślę, że samo spojrzenie na te prawybory w stanie Kentucky, najdroższe w historii prawybory partii republikańskiej, to jest niesamowite swoją drogą, ponad 32 miliony dolarów na prawybory, gdzie nie mówimy tutaj o właściwych wyborach, mówimy dopiero o prawyborach, 32 miliony dolarów po to, aby Thomas Massie nie został wybrany po raz kolejny, no właśnie, kongresmenem republikańskim. Czyli mamy pokazanie czegoś, co już dzisiaj znamionuje bardzo mocno tę kadencję prezydencką Donalda Trumpa. Dlatego, że to, co się wydarzyło 30 stycznia bieżącego roku, czyli odtajnienie 3 milionów stron akt Epsteina. Tutaj niewątpliwie Thomas Massie był jednym z tych, no właśnie, takich można powiedzieć odszczepieńców partii republikańskiej, ponieważ domagał się odtajnienia wszystkiego, łącznie z udziałem samego Donalda Trumpa w sprawie Epsteina. I jeżeli potem zobaczymy, że kilka dni później w Waszyngtonie ląduje Benjamin Netanyahu, jest siódma wizyta tego polityka od 20 stycznia 2025 roku, a następnie 28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael dokonują bezprawnej i niesprowokowanej agresji na Islamską Republikę Iranu, czyli pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych, pogwałcenie także prawa amerykańskiego, no, do pewnego stopnia oczywiście Donald Trump może łamać to prawo amerykańskie. 60 dni Amerykanie mogli być zaangażowani w tę agresję na Iran, później musiało to zostać wstrzymane z uwagi na ograniczenia prawne właśnie w Stanach Zjednoczonych, jeszcze od lat 70. są takie ograniczenia, natomiast faktem jest, że Donald Trump i jego otoczenie jest pod przemożnym wpływem nie tylko AIPAC-ów, szeroko rozumianego lobby izraelskiego, i ta kadencja jak w soczewce to wszystko pokazuje. Ja pamiętam, panie Arturze, naszą pierwszą rozmowę, to było w listopadzie 2024 roku, tuż po wyborach. Ja wtedy dosyć mocno mówiłem, że żadnego zwalczania Deep State nie będzie i że będzie mocno proizraelska polityka Donalda Trumpa. Wtedy w Polsce wielu ludzi, nie tylko w Polsce, wśród Polonii też, i kanadyjskiej, i amerykańskiej, wielu ludzi naprawdę wierzyło w to, że Donald Trump będzie takim niezależnym, będzie takim rycerzem na białym koniu, który odetnie się od tych wszystkich powiązań oligarchicznych. Natomiast no jest dokładnie to, co wtedy powiedziałem. To znaczy w tym kontekście, że kiedy Donald Trump wychodził z inicjatywą porozumień abrahamowych, tak naprawdę realizował politykę państwa Izrael i izraelskiego głębokiego państwa. To, co się wydarzyło w roku 2020, kiedy Donald Trump w 2018 roku jednostronnie zrywał porozumienie nuklearne z Iranem. To jest w ogóle bardzo ciekawy motyw, bo wtedy zaczęły się rozdźwięki między Trumpem a oligarchatem we Francji i w Niemczech, tak bym to ujął. Wtedy po raz pierwszy okazało się, że europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych nie realizują wizji Donalda Trumpa, czytaj polityki Izraela, polityki wielkiego Izraela. Jeżeli spojrzymy na to, kto dzisiaj jest w otoczeniu Donalda Trumpa, ja nie bez przyczyn powiedziałem o tym, że tam 4-5 osób tak naprawdę jest w tym gronie, no to zobaczcie Państwo, czy mówimy o Bliskim Wschodzie, czy mówimy o Rosji, o wojnie na Ukrainie, to tam cały czas jest ten, jest właściwie ta reprezentacja dwuosobowa. Jest Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa, i Steve Witkoff. Problem polega na tym, że ci ludzie nie pełnią żadnych formalnych funkcji w administracji amerykańskiej, w Departamencie Stanu, czy w Departamencie Wojny, gdziekolwiek. Prawda? No Scott Bessent, wiadomo, sekretarz skarbu, prawda? Pete Hegseth, sekretarz obrony Wojny. Natomiast tutaj no, politykę zagraniczną prowadzi dwóch ludzi nieumocowanych w strukturze Departamentu Stanu. Oczywiście to jest bardzo wygodne z punktu widzenia lobby proizraelskiego. Ja uważam, i powtarzam to po raz kolejny, ale myślę, że to powinno wybrzmieć, uważam, że cała ta agresja na Iran, nie tylko ta 28 lutego bieżącego roku, nie możemy zapominać o wojnie 12-dniowej z 2025 roku, o 22 czerwca, kiedy Amerykanie przyłączyli się do bombardowań, tam było Amerykanie zbombardowali Natanz, Fordow, Isfahan. Zresztą w czasie tej wojny pod Isfahanem największa klęska amerykańskich wojsk specjalnych, warto to podkreślić, bo to jest wszystko zamiatane pod dywan, natomiast nie udało się wykradzenie wzbogacanego uranu pod Isfahanem, ogromna klęska amerykańskich specjalsów, więc nie są tacy niepokonani, jakby się mogło wydawać. I nie są tacy wiarygodni, jakby się też mogło wydawać. Pod wpływem koncepcji wielkiego Izraela, pod wpływem tego wielkiego lobby i takich ludzi jak Itamar Ben-Gwir, nazywany wprost po prostu zbrodniarzem, to co robi, jeżeli chodzi także o Europejczyków, to jak byli traktowani, torturowani, chodzi oczywiście o tę flotylę Sumut, czy Bezalel Smotrich, widzimy, że mamy do czynienia z wielkim parasolem roztoczonym przez Donalda Trumpa nad ewidentnymi zbrodniami przeciwko ludzkości i zbrodniami wojennymi. Ale jak powiedział Donald Trump, jemu prawo międzynarodowe nie przeszkadza, czy przeszkadza mu właśnie prawo międzynarodowe, dla niego nie jest to żaden punkt odniesienia. Stąd cały ten teatr, tutaj zgodzę się z panem Arturem, z tym określeniem, że to jest teatr, to co robi Donald Trump, że on nie zwariował. Myślę, że cała Rada Pokoju, pamiętacie państwo jesień ubiegłego roku, cała Rada Pokoju, wpisowe miliard dolarów, gdzie jest ta Rada Pokoju? Jakie są osiągnięcia tej Rady Pokoju, prawda? Prezydent Pokoju, prawda? Więc ja jestem bardzo zdystansowany, uważam, że jest bardzo wyrachowanym graczem, bardzo cynicznym graczem Donald Trump. Realizuje interesy wąskiego oligarchatu amerykańsko-izraelskiego, natomiast absolutnie nie zwariował. Realizuje cynicznie taką politykę.
Panie Arturze, bardzo proszę.
No, lobby proizraelskie, AIPAC i wszystko, co się dotyczy lobby proizraelskie, no trzeba to patrzeć w kontekście Ameryki, jak Ameryka działa, jak funkcjonuje. Jest nie tylko lobby proizraelskie, tam są każde lobby możliwe, jest. Wliczając kompleks militarny, farmaceutyczny, rolniczy, przemysł, a mi to jest, tego jest dużo i oni finansują to wszystko, co jest amerykańskie państwo. Czy to wybory do Kongresu, do Izby, do Senatu, czy na prezydenta Zjednoczonych, Stanów Zjednoczonych. Oni wszyscy, to jest jedna wielka, duża spółka. Izrael ma swoje miejsce i Trump zaakceptował olbrzymie ilości pieniędzy od tych ludzi. I to tak działa, że on nie tylko odbiera telefon, ponieważ to są setki milionów dolarów w ostatnich wielu latach, że on dosłownie wypełnia ich plan. I on się na to świadomie zgodził. I tu możemy mieć oczywiście o to pretensje do niego, że on zaakceptował te pieniądze, przyjął te pieniądze i zgodził się realizować ich plan. Realia systemu amerykańskiego są takie, że jakikolwiek prezydent Stanów Zjednoczonych, jak spojrzymy w ostatnie 40-50 lat, no to wszyscy to robili z wyjątkiem JFK, którego zabili. Tak? A drugi, jego brat, który próbował też, można powiedzieć, zmienić kierunek, też zginął. Tak? Także takie są realia systemu amerykańskiego. Jest siła jest przeolbrzymia. Trump w jakiś sposób postanowił, że tak powiem, nie chcę używać słowa walczyć, ale tak, ale patrząc na jego układy z Jeffrey Epstein z lat 90., jak blisko oni byli przez jak wiele lat, patrząc na to, jak Trump w sumie nie jest głupi facet, bo po prostu nie jest głupi, nie można tego mu absolutnie zarzucić, no to ja już widzę jego sposób myślenia. Tak? On widzi, jak system działa. Sam finansował polityków jak Hillary Clinton i przecież on im dawał kasę sam, jako biznesmen, mając jeszcze ambicji politycznych. Czy on widzi, jak to działa. Tak? I tu jest pan Jeffrey Epstein, przez którego w sumie musisz przejść, żeby mieć jakiekolwiek szanse, użyję słowa lobby proizraelskie po swojej stronie. On po prostu wszedł w tą grę. Tak? Wszedł w tą grę i gra tą grę do dzisiaj. Zaakceptował te pieniądze, reprezentuje ich interesy. Tak jak zaakceptował pieniądze kompleksu militarnego, zaakceptował pieniądze lobby farmaceutycznego, było to widać podczas pandemii. Nie wyłamał się, szedł, użyjmy słowa, ze ściekiem razem. Tak? To jest jego gra. Now, jakie byłyby konsekwencje, jaką by się postawił? Przyjmijmy tak, jak to zrobił Charlie Kirk, który się dosłownie postawił. Charlie Kirk wziął, z tego co wiem, ponad 20 milionów dolarów od tych ludzi. Tak, i w pewnym momencie zaczął się wykręcać. No, resztę historii znacie. Tak to działa w amerykańskim biznesie, w amerykańskiej polityce. Dlatego ja jako tako nie mam pretensji do niego, że on użyje słowa realizuje plan AIPAC. Tak? Ja zadaję pytanie, jak on realizuje ten plan? Czy on dobrze realizuje? Czy on jest naprawdę zmotywowany? Co on tak dokładnie chce zrobić? Tak? Czy on faktycznie chce zniszczyć ten Iran? Pytanie jest, czy on może zniszczyć Iran? Czy jest to możliwe? No to chyba się pan Leszek ze mną zgodzi, że jest w sumie niemożliwe. Opcji militarnej nie ma. On nie może pokonać Iranu. Czyli po co on tam wszedł? Tak, po co on wszedł? No bo Bibi Netanyahu chciał, no to on wszedł. Kto jeszcze chciał? Kompleks militarny chciał. Lindsey Graham też chciał. Kto jeszcze chciał? No kupa senatorów, kupa kongresmenów. Bardzo wielu ludzi chciało tego ataku na Iran. No to on się pod to podczepił. Co, minęło 6 tygodni wojny. No i gdzie jest wojna? Nie ma. Nie ma wojny. Ile wojna w Iraku trwała? Ile? Ile wojna trwała w Wietnamie?
Dobrze, tak? Przepraszam, ja muszę zareagować jako prowadzący. Tak. Skąd to przekonanie, że, bo po tym, co się wydarzyło, bo skąd to przekonanie, że byliśmy, czy ludzie w Stanach, my wszyscy, którzy się tym interesujemy, którzy jakieś tam nadzieje w sensie tego Donalda Trumpa, może nieduże na to, że może ten Zachód jeszcze tak do końca nie umrze, mieliśmy. Skąd to, po tym co się wydarzyło, panie Arturze, że ja już się przychylam bardzo mocno do tego, że byliśmy oszukani, że to tak. Co się wydarzyło...
Rozumiem.
Proszę, że byliśmy oszukani, że jest to człowiek po prostu lobby żydowskiego, lobby izraelskiego, jest to ich facet, nawet jeśli nie chciał, to nie ma wyjścia i robi teraz wszystko, żeby wprowadzić jedno. No, wielki Izrael.
Ja absolutnie nie argumentuję, że on nie jest pod ich wpływem. Ja całe te ostatnie kilka minut, co ja tu miałem głos, to powiedziałem, że on jest pod ich wpływem. To jest cały mój argument. On jest pod ich wpływem, realizuje ich plan. To trochę jak jesteś żołnierzem w Wehrmachcie, a tak naprawdę nie chcesz strzelać do tych polskich czy tam ruskich, tak? Po prostu nie chcesz do nich strzelać, no to tak starasz się w niebo. Tak ja go troszeczkę interpretuję. Ja tylko mogę, tu była wspomniana sprawa pod Isfahan, że Amerykanie ponieśli klęskę, z co ja się zresztą zgodzę, to był ten atak taki, co tam Iran strącił kilka helikopterów i samolotów. Ten atak był przygotowywany wiele, wiele lat, zanim Trump jeszcze był prezydentem. Czytaj, to nie jest jego inicjatywa. On się podczepił pod już istniejący plan. To on tego nie wymyślił. Podobnie zresztą tej wojny 12-dniowej, on też tego nie wymyślił. Ten plan wojny 20-dniowej, jak posłuchamy ludzi, którzy się udzielają na mediach, oni mówią, że oni sami brali 10 lat do tyłu w przygotowaniach do tego rodzaju ataku bombowego na instalacje nuklearne w Iranie. Generał Wesley Clark mówił w 2023 chyba, że lista wszystkich krajów, tu oni mają Liban, nie Liban, Syria, nie Syria, Somalia, Sudan i Iran też wymienił. My też się cofamy 20 lat do tyłu, plany ataku na Iran. Także teraz ja mam tu siedzieć i mówić, że on jest kompletnie podpisany pod Izrael i realizuje, co Bibi chce. No oczywiście, że robi, co Bibi chce, tak jak wszyscy inni poprzedni prezydenci. No i wszyscy, jest cały jeden wielki realizowany jest plan globalnej dominacji hegemonii amerykańskiej na całym świecie. Taki jest plan. Owszem, jak on prowadził kampanię wyborczą, on był, bardzo się sprzeciwiał, tak? Bardzo krytycznie podchodził do tego planu. W momencie, jak został prezydentem Stanów Zjednoczonych, użyjmy słowa z Elonem Muskiem, dosłownie się dogadali, że my tu tak naprawdę nic nie możemy zrobić, czytaj, audit the Fed, liczenie złota w Fort Knox, ile oni tego mają, zresetować cały system finansowy, odpuścić wartość dolara o 30-50%, odpalić system jeszcze raz, czytaj, uzdrowić gospodarkę amerykańską. Jak zobaczyli, że to nie przejdzie i w maju Elon Musk uciekł dosłownie z Białego Domu, trzaskając drzwiami, zaczęła się nowa polityka amerykańska, którą widzicie teraz. Trump się podłączył pod to wszystko i realizuje cały plan hegemonii amerykańskiej, który oczywiście Izrael jest wielką częścią tego, wliczając budowę Wielkiego Izraela. I owszem, tak to wygląda. 6 tygodni wojny teraz z Iranem, wojna stanęła w miejscu, no i zobaczymy, czy się wznowi. Zobaczymy, jest dużo hałasu, że będzie wznowiona. Ja nie będę zaprzeczał, że jest to niemożliwe, ale ja bym oczekiwał, że ten projekt jest nie do wykonania. I mi się wydaje, że Trump sobie od samego początku zdawał sprawę, że to jest projekt, który nie odniesie sukcesu. A mimo wszystko poszedł na to, bo to jest takie coś, jak ci dzieci płacą tu dookoła, no to kupisz im tego loda, tak? Wszystkim naraz trzeba, jak płaczą, to płaczą, tak? Że Bibi płacze, kompleks militarny płacze, wszyscy płaczą i chcą mieć wojnę. Well, no to dał im wojnę. 6 tygodni trwała, gdzie jest ta wojna? Pod Isfahan polegli, to jest jedna wielka, duża porażka. Iran kontroluje cieśninę Ormuz, Iran ma mieć zniesione sankcje gospodarcze, baryłka ropy po $100, na czym, kto na tym zarabia? Rosja, Iran, tak? To są wrogowie tak zwani, tak? To jest kompletna, wielka porażka całej polityki amerykańskiej, który tak naprawdę Trump im to dostarczył. Jakie są konsekwencje tego? Zabiera żołnierzy z Zatoki Perskiej. To będzie część układu z Iranem. Iran na to nie pójdzie, żeby ta baza w Bahrain była, żeby baza w Kuwejcie była. To wszystko zostanie albo zlikwidowane, albo zminimalizowane do jakichś tam symbolicznych liczb. Także my tu oglądamy, on dosłownie, ja powiem, on wycofuje żołnierzy z Bliskiego Wschodu, a może nie w 100%, ale zobaczcie olbrzymią redukcję armii amerykańskiej, baz amerykańskich w tym rejonie świata. Do tego dostajemy sygnały, że amerykańscy żołnierze z Niemiec są wycofywani, oryginalnie z Polski mieli być wycofani nawet, a teraz się zmieniła decyzja na 5 tysięcy, prawdopodobnie ukłon w kierunku PiSu i pana Dudy, ale ogólnie widzimy wycofywanie się Ameryki w swoją hemosferę do Ameryki Południowej i to widać w Wenezueli, Grenlandii, Kuba, Kanada i to będzie dominować bardzo wiele wiadomości w następnych kilku tygodniach.
Panie doktorze, bardzo proszę, żeby się odnieść do tego, co mówiłem.
No tu się nie zgodzę z panem Arturem Kalbarczykiem, dlatego że jasne, plany wojny z Iranem to jest długa historia, jeżeli chodzi o Izrael i jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, ale faktem jest, że żaden z poprzedników Donalda Trumpa nie zgodził się na zaatakowanie Iranu. Nawet Barack Obama, na którego były ogromne naciski. Naprawdę swego czasu były te ogromne naciski. Natomiast tutaj Donald Trump okazał się być niezwykle uległy. No i teraz możemy się zastanawiać, dlaczego, skąd ta uległość? Skoro do tej pory nie było takiej agresji na Iran, ponieważ wszyscy wiedzieli, łącznie z obecnym szefem Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, czyli generałem Danielem Kane'em. Dan Kane przecież powiedział wyraźnie, że uderzenie na Iran to nie będzie powtórka z 3 stycznia 26. To nie będzie powtórka z porwania Nicolasa Maduro. Powiedział wyraźnie, że to się może zakończyć turbulencjami globalnymi, także wpływającymi na kwestie hegemonii bądź braku tej hegemonii Stanów Zjednoczonych. Ja wychodzę z założenia, że mamy do czynienia z końcem Pax Americana, z końcem tej hegemonii i z kształtowaniem się świata wielobiegunowego, co zresztą te ostatnie dwie wizyty, te dwa spotkania, 14 maja i 20 maja, spotkanie Trump-Xi i Putin-Xi Jinping właśnie też pokazały, że kształtuje się świat wielobiegunowy. Zresztą ta wspólna deklaracja Putina i Xi Jinpinga jasno pokazały, że to jest nie żadna teoria spiskowa, to nie jest żadna ideologia, to jest po prostu efekt przemian strukturalnych na świecie. Uważam, że największym przegranym agresji na Iran będzie Europa, konkretnie Unia Europejska. Przekonamy się o tym zresztą już niedługo, moim zdaniem, za kilka tygodni, pod koniec czerwca, kiedy w magazynach zacznie brakować paliwa lotniczego. Już zresztą wielkie linie lotnicze, takie jak Lufthansa, wycofały mnóstwo lotów, zwłaszcza tych na krótkich dystansach. Europa jest coraz bardziej uzależniona. Ta cała polityka właśnie, można powiedzieć, wykorzystywania amerykańskiego parasola spowodowała, że Europa stała się, no właśnie, nie zdywersyfikowana, tylko jeszcze mocniej zależna. Zależna energetycznie, zależna militarnie, a właściwie w niektórych aspektach nawet bezbronna militarnie. No bo przecież ta depesza Rose'a, depesza ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie, którą po części opublikował portal Politico, no pokazuje potworną naiwność. Ja wiem, że wielu ludzi w Polsce uwierzyło w Trumpa, stało się trumpistami. No chyba takim najbardziej znanym był pan Wojciech Cejrowski, który się przyznał do swojego błędu. Myślę, że takich ludzi było znacznie, znacznie więcej, łącznie z tymi posłami, którzy skandowali Donald Trump w Sejmie. Pamiętacie państwo, co, patrząc na to, co wyprawia obecnie Izrael nie tylko w Strefie Gazy, nie tylko na zachodnim brzegu, ale też w Libanie, na południe od rzeki Litani. No to jest ewidentne, to są ewidentne zbrodnie wojenne dziejące się pod parasolem amerykańskim. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Musimy sobie zdawać sprawę, że to, co w depeszy Rose'a było zawarte, czyli że Polacy poczuli się zdradzeni, kiedy dowiedzieli się, że nie będzie rotacji tej brygadowej grupy bojowej, tej pancernej grupy bojowej, ponad 4000 żołnierzy. I Rose tam argumentuje dla Marco Rubio, że tak naprawdę to źle, żeśmy to PR-owo obudowali. To znaczy był zły PR, bo Polacy uwierzyli, że to jest taka półstała obecność, a przecież tej nigdy nie będzie w domyśle, tak? Nigdy nie będzie. Puścił oko po prostu Rose. No przecież naiwni są ci Polacy, jeżeli wierzą, że to jakieś stałe bazy amerykańskie będą. Jest 8,5 tysiąca żołnierzy, 4 tysiące się niedługo stąd spakuje. Zostanie tyle żołnierzy, co było przed 2022 rokiem. No i tutaj kończę już ten wątek, bo wiem, że się trochę rozwinąłem, ale moja hipoteza jest taka. Moja hipoteza jest taka, że 15 sierpnia 2025 roku w Anchorage na Alasce, na spotkaniu Donalda Trumpa i Władimira Putina, doszło do podziału stref wpływów, co zostało zresztą kontynuowane, tego typu spotkania mocarstw. Możecie państwo nazywać sobie to Jałtą 2.0, jakkolwiek w mediach to jest określane. To jest nieważne. Ważne jest to, że spotkanie Xi Jinpinga, który staje się, znaczy jest takim kolektywnym cesarzem w rozumieniu Komitetu Politycznego KCKPH, natomiast jest bez wątpienia niekwestionowanym przywódcą, to do niego przyjeżdżają przywódcy mocarstw i faktem jest, że w mojej ocenie również doszło do podziału stref wpływów, do pewnych, powiedziałbym, przyjęcia zasad nowego ładu międzynarodowego, nowego porządku międzynarodowego. Pytanie, ilu biegunowy, oczywiście używam pojęcia biegun w konwencji terminologicznej stosunków międzynarodowych geopolityki, a nie w konwencji nauk fizycznych. Pytanie, ile tych biegunów będzie? No mniej więcej mamy 4 teraz zarysowane takie główne bieguny. Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja, Indie. Ja w swojej książce Geopolityka świata wielobiegunowego przy Unii Europejskiej daję duży znak zapytania, bo moim zdaniem to absolutnie podmiot geopolityczny na dzisiaj nie jest. Natomiast jest jeszcze kilka mocarstw regionalnych, które chciałyby dołączyć do tego podziału tortu światowego, Na pewno jest to państwo Izrael, ale nie w tych granicach. Myślę, że jako koncepcja wielkiego Izraela. Na pewno Turcja, i tu są duże tarcia między Erdoganem a Netanyahu, i zresztą na jesieni będą nowe wybory w Izraelu. Zresztą widać już tę kampanię, która jest prowadzona przez Ben-Gwira. Więc sytuacja jest bardzo dynamiczna i moim zdaniem taki ślepy proamerykanizm, taki naiwny wasalizm polskich, no chciałem powiedzieć elit, ale mi nie przejdzie przez gardło, establishmentu III Rzeczpospolitej powoduje, że jesteśmy zakładnikiem tej gry, bardzo emocjonalnym. Zobaczcie Państwo te wszystkie emocjonalne wypowiedzi. To jest taka postpolityka, polityka, która nie jest polityką. No, wymiana kłótni na Twitterze czy na...
Jest Pan wciąż bardzo łaskawy, panie doktorze. Jestem w określeniu
nie bardzo łaskawy. Nie jest polityką, dlatego ja też się zgadzam z naszymi przedmówcami tutaj, z panem profesorem Wielomskim, z panem prezesem Korwinem Mikkerze, że dzisiaj tak naprawdę nie ma żadnych elit politycznych, nie ma kultury strategicznej, a zatem liczenie na to, że nastąpi jakiś przełom, jakaś rewolucja, no tylko od kogo miałaby się ona zacząć?
Bardzo proszę, panie Arturze. No, jeszcze tylko dorzucę tutaj. Nie zgodzę się, żeby prezydenci wcześniejsi, pomimo że mam bardzo złe zdanie o nich, mówię o amerykańskich prezydentach, robili to, co Trump. Takiej izraelskości nie było. Było zawsze, ale nie takiej. Nie było wielkiego Izraela. I tylko przypominam, miała być Make America Great Again, plany, a jest Make Israel Great Again.
Plany wielkiego Izraela były zawsze, tylko my żeśmy nie widzieli tych planów. To jest właśnie to. To że ktoś tak coś nie widzi, to wcale nie znaczy, że tego nie ma. To
nie jest wiem, to... czy jestem godzin uczestniczyć w dyskusji jako jeden ze stron, więc dlatego prowadzę to, nie? Ale muszę tutaj, dlatego zwróciłem do naszej dyskusji, ale chciałbym też donieść, to już zaczął pan doktor i chciałbym, żeby do tego wątku też się pan odniósł. Polska, to znaczy, czy jesteśmy chłopcami, mówimy teraz o polskich politykach, chłopcami w krótkich spodenkach, czy agenturą infantylną, elitką agenturalną infantylną, jak mówi profesor Wielomski, czy kim jesteśmy, bo to, co się wydarzyło w kwestii tych 5000 wojsk, ja wciąż przecieram oczy i uszy ze zdumienia, że tak można reagować na coś takiego, biorąc pod uwagę wszystkie kwestie związane z wielkością naszego kraju, geopolitycznego położenia, sytuacji geopolitycznej, etc., etc.
A to pokazuje troszeczkę, jak ta radość na tych 5000 żołnierzy, jak obnaża nas, Polaków, że my pokładamy nadzieję w jakichś 5000 żołnierzy, patrząc na to, że na Ukrainie 600000 walczy, czy tam 800000 przeciwko Rosjanom, 800000, a my tutaj 5000 i oni nas niby obronią. Zobaczcie, ile było żołnierzy dzisiaj, dociągle dzisiaj jest 60000 amerykańskich żołnierzy w Zatoce Perskiej. I nikt nie obronił ani Kataru, ani Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ani Bahrainu. Nie ma możliwości obrony tych krajów, po prostu nie ma. Jak będzie wojna, liczby, które chodzą, ja je powtarzam na moim kanale, ja wiem, z 500000, 600000, może 1000000 amerykańskich żołnierzy w Zatoce Perskiej, żeby prowadzić wojnę z Iranem. To są liczby. 5000 to jest wręcz niepoważna liczba. A tu nagle w Polsce jakaś to euforia, że Ameryka nas obroni. Nas nie obroni. To jest po prostu ruch, użyję słowa, symboliczny. Dla mnie jako tako nic nieznaczący nawet. Nic. Potwierdza mi troszeczkę, że Trump faktycznie prawdopodobnie ambasador Rose wywarł jakiś tam na Rubio, jakiś popnął go, jakieś telefony wykonał i powiedział, PiS ma 17% poparcia, jakby pan mógł coś zrobić w związku z tym, żeby te słupki PiSu poszły w górę i pana Naworskiego tutaj osobny tweet wypisać i ten można przeczytać. To jest, wiesz, klepie po plecach tego Naworskiego, tak jakby był najlepszy na świecie, tak? I to jest taka gra. No, to nie ma żadnego znaczenia. Polacy, polskie elity prowadzą politykę pro Unia Europejską albo pro NATO. To jest polityka. Nie ma polityki propolskiej. Nie ma. Ci ludzie, którzy chcieliby prowadzić politykę propolską, są w opozycji pozaparlamentarnej, można powiedzieć. Ich nie ma. Może się dostaną do Sejmu, jak Grzesiu Braun zrobi 15%, może kilku ich się tam przedostanie, którzy w ogóle mają pojęcie, co się dzieje na świecie, bo jak patrzymy na tą wojnę z Iranem, amerykańsko-irańsko-izraelską, tą wojnę, no to chyba każdy powinien dojść do tego samego wniosku. Amerykanie nie są w stanie uratować Dubaju. Amerykanie nie są w stanie nawet uratować Izraela, tak naprawdę. Amerykanie nie są w stanie uratować Arabii Saudyjskiej, która ma niesamowite układy w rządzie amerykańskim, wyścielone setkami milionów dolarów dotacji. Także jeżeli oni nie są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo krajom Zatoki Perskiej, no to jak oni będą w stanie zagwarantować bezpieczeństwo Polsce? Jak? No w jaki sposób? Nie ma takiej możliwości. Amerykanie nie pójdą na bezpośrednie starcie z Rosjanami. Nie pójdą, bo to jest ta trzecia wojna światowa. Przynajmniej wiem, że Trump nie chce tego zrobić. Także ja bym tu, nie wiem, czy pan Leszek się zgodzi, tu bym wyznaczył tą czerwoną linię, której Trump nie przekroczy. On nie pójdzie w bezpośredni konflikt z Putinem. Także w tym momencie w Polsce nic jako tak się nie zgodzi. My jesteśmy nawet nie, jak powiedział, w krótkich spodenkach. Mi się wydaje, że gorzej. Jeszcze tam pieluchy bardziej.
Jeszcze gorzej, tak?
Także ja to bardzo słabo widzę. Jeszcze kilka słów na temat tego lobby izraelskiego, które mogę dokończyć. Uważam, że użyję słowa tak, że lobby izraelskie w tej chwili wyczerpało swoje wpływy na Trumpa. Tak daleko się posunę. Mi się wydaje, że dosłownie to jest taka rozgrywka. Chcecie wojnę 12-dniową? No to on im dał tą wojnę 12-dniową. Chcecie wojnę większą? No dał im teraz większą wojnę. Amerykanie odbili się jak piłka od ściany, od tego Iranu. Dosłownie tak to musicie na to patrzeć. Oni się odbili. Nie ma żadnego sukcesu. Sytuacja się zmieniła geopolitycznie olbrzymia. W tej rejonie świata wszystko się w tej chwili zmieniło. W tym momencie Arabia Saudyjska już rozmawia z Chinami na temat gwarancji bezpieczeństwa od Chin w Zatoce Perskiej. To było nie do pomyślenia na początku tego roku. Nawet nikt o tym nie myślał, że z Dubaju ludzie się będą wyprowadzać. Zobaczcie, co się dzieje. Także to jest olbrzymia zmiana, także tu jest porażka i to można absolutnie winić za to Bibi Netanyahu i lobby proizraelskie. Oni ostatnie 20-30 lat dążyli do tej wojny, a są migawki w YouTube, gdzie Bibi Netanyahu w ONZ pokazuje mapę, że Iran ma 2 tygodnie do tego, żeby mieć bombę atomową. W latach 90. on to powtarzał co 2-3 lata, non-stop Iran będzie miał bombę. No to wreszcie Trump zrobił ruch. No i gdzie jest ta bomba? Bomby nie ma, a sytuacja w rejonie Zatoki Perskiej zmieniła się diametralnie na niekorzyść Izraela. Jest możliwe, że Izrael to w ogóle nie przetrwa. To, co się dzieje. Ja wbrew pozorom nie jestem zwolennikiem, że tu będzie jakiś wielki Izrael, jeżeli już to Izrael zniknie. W momencie jak Iran, jeżeli teraz nastąpi wojna, ja bym oczekiwał to, co Scott Ritter mówi. Pierwsze, co Iran zrobi, to zniszczy te urządzenia do produkcji wody pitnej w Izraelu. Podobno są 3 wielkie stacje, które praktycznie dają im wodę pitną. Dlatego ta latania rzeka, oni tam poszli, bo oni de facto chcą wody, oni nawet nie chcą tych rejonów, im potrzebna jest woda. I jak Iran zniszczy te miejsca do produkcji tej wody pitnej, do odsalania dosłownie, no to ja bym oczekiwał, to potrwa kilka miesięcy, ludzie zaczną stamtąd wyjeżdżać, po prostu zaczną wyjeżdżać. I to będzie koniec Izraela. Izrael zniknie, nie, że ktoś ich będzie bombardował, nie wiadomo jak. Zniknie, ponieważ ich jest tam 7 milionów Żydów, 2 miliony Arabów. 7 milionów Żydów wystarczy, że ja bym oceniał 20-25%, 30% wyjedzie, a tyle może wyjechać prawdopodobnie z dnia na dzień. W tym momencie armia ma problem, ona już ma dzisiaj problem, podatki mają problem, a wszystko ma problem, wszystko jest problem. Państwo znika, nie ma państwa. Także oni się wybrali w podróż, moim zdaniem, niewykonalną wręcz, niewykonalną. Nie będzie wielkiego Izraela. Cały projekt najprawdopodobniej upadnie stosunkowo szybko. W momencie jak w Ameryce zobaczymy reset, koniec dolara, a to nadchodzi. Ja nie widzę tego, że to dłużej potrwa. Mam na myśli projekt Izrael na Bliskim Wschodzie.
Panie doktorze?
Ja myślę, że to co obserwujemy to jest wielka, z jednej strony moglibyśmy powiedzieć degradacja wiarygodności Stanów Zjednoczonych wśród sojuszników, ale to nie jest takie proste, bo to ja zdaję sobie sprawę, że tutaj część mediów w Polsce dramatyzuje, mówi, że Trump zwariował, że Stany Zjednoczone zrywają sojusze tak istotne, tak ważne, czy osłabiają swoje sojusze z takimi potęgami jak Polska, Katar czy Bahrajn. Oczywiście mówię to ironicznie. Moim zdaniem amerykańskie elity, amerykański oligarchat doskonale wie, co robi. To znaczy, no nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Naprawdę warto z wielką uwagą przeczytać te dokumenty, te dwa dokumenty. Pierwszy w listopadzie podpisany przez prezydenta Trumpa w listopadzie ubiegłego roku, Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, upubliczniona 5 grudnia ubiegłego roku. No i ten dokument z 23 stycznia bieżącego roku, Narodowa Strategia Obrony. Tam macie państwo odpowiedź, w którą to stronę idzie. Pan Artur słusznie tutaj powiedział i o Kanadzie, i o Kanale Panamskim, i o Grenlandii. to nie jest wyraz szaleństwa. No to jest jakby, jeżeli chodzi o Grenlandię, tak naprawdę to była art of the deal, jeżeli zacytuję tutaj Donalda Trumpa, w kontekście przebudowy umowy z 1951 roku. Czyli krótko mówiąc, eksterytorialne bazy amerykańskie na Grenlandii. Już teraz rozmawia się o trzech nowych, oprócz tej bazy w Pituffik. Jeżeli chodzi o te gwarancje bezpieczeństwa amerykańskiego, no przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie wierzył w to, że takie kraje jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Katar, Bahrajn, Kuwejt, Oman, Jordania będą w 100% bezpieczne, jeżeli dojdzie do agresji przeciwko Iranowi. Mówił o tym wspomniany przeze mnie Dan Kane. No i tutaj jasne, Arabia Saudyjska od zeszłego roku jest w sojuszu wojskowym, formalnym pakcie wojskowym z Pakistanem. Obecnie rozmawia, jak słusznie pan Artur zauważył, również z Chinami. Takie rozmowy prowadzą również Zjednoczone Emiraty Arabskie, które w tym roku wycofały się, 1 maja wycofały się z OPEC, w tym z OPEC+, nie chcą być skrępowane tym wszystkim, tymi wszystkimi ograniczeniami, czyli to jest, krótko mówiąc, niszczenie tej zasady takiego multilateralizmu, tych kolektywnych struktur międzynarodowych, jak ONZ i inne, stąd właśnie Rada Pokoju. Bardzo takie, powiedzielibyśmy, relacje personalne wchodzą tutaj w grę, stąd podkreślenie Donalda Trumpa, że ponieważ ceni prezydenta Nawrockiego, no to jednak 5 tysięcy żołnierzy będzie. I to absolutnie nie powinno usypiać naszej czujności, czy też jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, bo źle jest, jeśli bezpieczeństwo naszego narodu jest zależne od chemii między dwoma politykami, bo tej chemii może nagle nie być w pewnym momencie, bo wejdą interesy. No i te interesy z Putinem, z Łukaszenką są znacznie większe i większego kalibru niż te interesy, które może wynegocjować 47. prezydent Stanów Zjednoczonych z prezydentem Nawrockim, który, mówmy sobie szczerze, pole manewru w porównaniu do prezydentów Białorusi i Rosji ma, no delikatnie mówiąc, bardzo, bardzo słabe i nie jest w stanie zaoferować tyle, ile tamci politycy, a jesteśmy obserwatorami odwilży w relacjach amerykańsko-rosyjskich, co za tym idzie w amerykańsko-białoruskich. Kwestia uwolnienia pana redaktora Poczobuta, no to przecież nie jest zasługa ministra Sikorskiego, no tylko to jest zasługa Johna Cola, wysłannika Donalda Trumpa i administracji amerykańskiej, no żeby była pełna jasność. Jest ta odwilż. Być może nie wykluczam tego, że wkrótce powróci ambasada amerykańska w Mińsku, będzie zniesiona część sankcji na Białoruś. To wszystko jest rozłożone w czasie, od czasu Alaski, od czasu Anchorage. No i Polska zostaje tutaj no, z ręką w nocniku, jakby powiedział klasyk, bo cała polityka wschodnia III Rzeczpospolitej okazuje się jedną wielką klęską, jedną wielką iluzją. Liczenie na to, że instalacje amerykańskie, czy amerykańska infrastruktura wojskowa daje polisę ubezpieczeniową, no to chyba no po wojnie z Iranem no doskonale wiemy, że nie, że te kraje zostały zaatakowane, zostało zniszczonych kilkanaście baz amerykańskich, no i co? No i właściwie można powiedzieć nic. Zatem to nie jest żadna zapora. Zresztą przez Polskę przelatują drony, wlatują na terytorium Polski drony, na terytorium państw bałtyckich wlatują ukraińskie drony. No i gdzie jest NATO? Gdzie jest komitet wojskowy? Gdzie jest reakcja? Widzicie Państwo, to jest to, co niedawno powiedział jeden z byłych wysokich urzędników NATO dla portalu Politico. On powiedział, że tak naprawdę to NATO nie za bardzo wie, jak zareagować poniżej progu klasycznej wojny, poniżej progu wojny totalnej. Jeżeli dojdzie do aktów sabotażowo-dywersyjnych, jeżeli dojdzie do jakichś wtargnięć za pomocą środków napadu powietrznego, drony, które będą niszczyć infrastrukturę energetyczną, infrastrukturę krytyczną państwa, to nie za bardzo wiadomo, jak to zrobić. No bo co się stanie, jeżeli w Ładgali, w Dyneburgu nagle pojawią się zielone ludziki? Albo jeżeli w Narwie będzie ogłoszona Republika Ludowa Narwy, czy Republika Ludowa Ładgali? I obywatele Estonii, obywatele Łotwy się włączą w to wszystko. No co, NATO będzie strzelać do obywateli państwa sojuszniczego? To jest ten problem.
No dobrze, to jeszcze tutaj chciałbym, żebyśmy powoli kończąc nasze spotkanie, właśnie zakończyli tym wątkiem polskim. Gdzie w tym wszystkim Polska? Jakie miejsce ma teraz Polska w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych? Czy zostaliśmy sprzedani, o tym co pan mówił, Anchorage? Czy po prostu na razie to się kształtuje i jeszcze administracja amerykańska nie wie, no bo obserwując to wszystko, no mam wrażenie, że po prostu Rzucono na przykład te 5 tysięcy żołnierzy, macie Polaczki, pobawcie się teraz trochę tam, medialnie to obudujemy, a wy się cieszcie, że 5 tysięcy będzie nas broniło, tak? Więc panowie, jak wy to byście, jak to widzicie, panie Arturze?
Nie, no ja widzę Polskę jako część rozgrywki Stanów, znaczy co Trump robi, tak? On wyraźnie ma układy z Nawrockim, z tą sekcją PiSu tutaj, z którą może rozmawiać, sekcją mam na myśli w całym układzie politycznym Polski, także on o nich będzie dbał i on jako taką Polskę potrzebuje, bo on, moim zdaniem tak naprawdę on rozgrywa to, co ja nazywam globalistów w Europie, głównie w Londynie, ale też w Unii Europejskiej. On tych ludzi rozgrywa. Orban mu zniknął teraz z mapy i on jako tako nikogo nie ma. Nikogo nie ma. On ma tylko w tym momencie dosłownie Naworskiego, który w sumie tak i tak dużo nie może. Także on będzie o nich dbał, ale na koniec dnia, jak nawet Nawrocki zniknie z tych czy innych względów, to my gramy dosłownie marginalną rolę. Ja nie chcę mówić nawet bez znaczenia, bo dopóki Trump z nami rozmawia i nawet próbuje nam rząd zmieniać, bo już próbowali na Kamysza tam naciski robić, żeby przeskoczył płotek i z PiS-em zrobił wspólną koalicję. Także wyraźnie jakieś tam zainteresowanie jest ze strony Stanów Zjednoczonych. Ale to są wszystko takie małe kroczki. I co dalej? W momencie my mamy elity, jakie mamy, to poprzedni paneliści tutaj powiedzieli, jakie te elity są. Ja nie chcę tutaj aż tak mocno żartować, na koniec jestem z Kanady, to mi nie wypada wręcz, my tak o Polsce staramy się źle nie mówić, ale na koniec dnia to wygląda bardzo słabo, ponieważ my Polacy głosujemy na co głosujemy, także te partie, na które my wszyscy głosujemy, które widać dzisiaj w Sejmie, to są, ja interpretuję z zewnątrz, jak na to patrzę, oni jako tako nie są zainteresowani dobrem Polski. Oni wszyscy działają w interesie Unii Europejskiej albo w interesie jakiegoś Trybunału w Hadze Sprawiedliwości, czy w interesie NATO jakiegoś, czy zdjęcia co robią bardziej z liderami gdzieś tam w Londynie, w Paryżu, a nie widzicie go, żeby on pojechał na jakąś polską wieś do jakiegoś chłopa i tam go wspomógł. Nie, temu dadzą ustawy unijne, gdzie ma psa z łańcucha musi zdjąć i nie wiadomo jakie zdjęcia robić, czy tam używa nawozu sztucznego czy naturalnego. A mi to są elity wręcz obce Polsce. Ja nawet użył słowa wrogie. Także dopóki te elity będą, uważam, że Polska jako tako nie ma znaczenia. Tak? Jest słabo wygląda na tej mapie i jak się Viktor Orban Polski nie pojawi, to będzie gorzej i gorzej.
Panie doktorze?
Myślę, że silna Polska nie jest w interesie ani Niemiec, ani centralizującej się Unii Europejskiej, ani paradoksalnie w interesie Stanów Zjednoczonych, co może Państwa zaskoczyć, ale za chwilę to króciutko wytłumaczę, nie jest w interesie żadnego istotnego gracza na mapie geopolitycznej świata. Tak po prostu to wygląda. Dla Stanów Zjednoczonych silna Polska nie jest potrzebna, nie jest wręcz wskazana, dlatego że establishment polityczny Polski jest establishmentem niedojrzałym, jest establishmentem nieprzewidywalnym, w związku z tym nie może odgrywać roli senior partnera amerykańskiego. I doskonale to ukazała odpowiedź, riposta ludzi w Pentagonie na wypowiedź prezydenta Karola Nawrockiego u redaktora Rymanowskiego, kiedy pan prezydent Nawrocki w przypływie pewnej szczerości, takiej charakterystycznej polskiej romantycznej emocjonalności powiedział, że opowiada się za polską bombą atomową, za polskim projektem atomowym. No i natychmiast praktycznie jeszcze tego samego dnia, czy nazajutrz został ściągnięty na ziemię przez Elbridge'a Kolbiego, przez podsekretarza wojny, zastępcę Pita Hegseta, człowieka szarą eminencję tak naprawdę, który powiedział, że nie ma takiej opcji, żeby Polska miała broń jądrową, bo Amerykanie na to nie pozwolą i się na to nie zgadzają. Po czym kilka tygodni później Elbridge Kolbi powiedział, że bardzo się cieszy, że Bundeswehr będzie najsilniejszą armią konwencjonalną w Europie. I to jest jasne pokazanie, że największym przegranym wojny na Ukrainie jest Polska i Polacy. A właściwie to Polacy są największym przegranym wojny na Ukrainie i to już widać z całą mocą. W sensie geopolitycznym ja tylko przypomnę, że byliśmy karmieni takimi
kłamstwami. Przerwę, chyba Ukraina jest większym przegranym. Zgodzi się pan?
No, pytanie, co rozumiemy przez pojęcie Ukrainy? Jeżeli
no to,
rozumiemy,
co była Ukraina, zanim wojna się zaczęła.
Myślę, że oligarchowie ukraińscy są jednak większymi wygranymi niż społeczeństwo polskie.
Ale ja nie oligarchowie, państwo ukraińskie, takie jakie było wcześniej, nawet w granicach sprzed 2014, z Krymem, z tym wszystkim, to jest upadek przecież, tak?
Pytanie, czy w ogóle postrzegaliśmy Ukrainę jako podmiot geopolityczny? No, w mojej ocenie od 2014 roku jest to przedmiot geopolityki, a nie podmiot. To nie był w mojej ocenie od 2014 roku żaden podmiot geopolityki. Był to zderzak strategiczny. Zresztą jeżeli pan sięgnie do artykułu w New York Timesie.
No, ale to sam argument można, że Polska jest zderzakiem, tak?
Ale bo jest.
Wróćmy do 1993, jak Związek Radziecki upadł.
91.
Ale drugi, trzeci, czwarty, jak Ukraina powstawała pierwsze lata. 50 ponad milionów ludzi, geografia niesamowita, tak? Potencjał dużo większy jak Polska, która miała wtedy 37-8, a oni mieli 50, tak? A mieli niesamowity potencjał. Gdzie oni są dzisiaj? 20 kilka milionów ludzi przewiduje, że po wojnie tam zostanie, plus prawdopodobnie nie będą mieli nawet dojścia do morza, do Odesy, tak? Także oni chyba są największym przegranym w tej całej wojnie.
No mimo wszystko się nie zgodzę, dlatego że owszem, w grudniu 91 roku Ukraina miała 51-52 milionów ludzi. Z ostatnich danych, które powiedział w przypływie szczerości minister do spraw rozwoju Ukrainy, pod władzami Kijowa obecnie znajduje się między 22-25 milionów ludzi, z czego 11 milionów to emeryci. Okej, natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli mówimy tutaj o narodzie ukraińskim czy polskim, no to to jest też właśnie kwestia, kto przynależy do narodu ukraińskiego, czy tym wyznacznikiem jest język ukraiński, czy tylko i wyłącznie tożsamość, bo wiemy doskonale, jak wielu Ukraińców, obywateli Ukrainy w Polsce na co dzień posługuje się językiem rosyjskim. To władze takie jak rząd Mateusza Morawieckiego czy rząd Donalda Tuska zrobiły nam ruski mir na ulicach. Zresztą my jesteśmy w Warszawie, wystarczy wyjść na Nowy Świat, krakowskie przedmieście, na plac zamkowy, zobaczyć, jaki język dominuje na ulicy, przejść się po lokalach usługowych, jak to wygląda. Straszyli nas ruskim mirem, a zrobili nam ten ruski mir na ulicach polskich miast. Natomiast jak mówiąc o tym, że polski naród jest największym przegranym, myślę, że nie przesadzam, ponieważ Ukraińcy się doskonale, że tak powiem, odnajdują w roli beneficjentów pomocy w Unii Europejskiej, a ukraińscy oligarchowie się po prostu wzmocnili. W zeszłym roku, według danych ukraińskich, przybyło 17 milionów milionerów na Ukrainie. No ja, przepraszam, 17 tysięcy milionerów na Ukrainie. No nie wiem, czy taka skala jest w Polsce w ogóle możliwa w tak krótkim czasie.
Mówię, że Bentley najlepsza sprzedaż w Kijowie, nie?
No właśnie, no właśnie. Ale abstrahując od tego, uważam, że tak, Polacy są jednymi z największymi przegranymi tej wojny.
Przepraszam,
na Ukrainie.
Panie doktorze, tylko chciałem ten jeden wątek. Zapytać się, gdyby dorzucić i to, żeby szybko skomentować. I armia, która okrzepła, która nie została, okej, łapanki na ulicach, ale przykład porównuję armię ukraińską do armii polskiej.
No nie ma co porównywać, bo na polskich czołgach jeżdżą, także mają dobry sprzęt i tak dalej. Nie, no armia, ja może poruszę ten wątek armii, to tu nie ma kwestii nawet, tak? Armia ukraińska jest numer jeden w Europie. Ja absolutnie dorównuję Turcji i tak dalej. Ja mam 600-700 tysięcy żołnierza, który właśnie przeszedł 4 lata wojny. To jest kapitał, których żaden państwo nie ma. Także tu
i wprowadził nowe zasady działania, zasady wojenne, działań wojennych, czyli wojska dronowe. Znaczy wprowadził
dronowe,
w tym sensie, że udoskonalił
know-how
i tak dalej.
Tak? Tego nie kupisz. Nawet armia zaciężna ci tego nie da. Także pod tym kątem militarnym Ukraina oczywiście tu się wybija na lidera w całej Europie, nie tylko problem do Polski. Ja mówię jako państwo. W pewnym momencie tam będzie pokój, w pewnym momencie ustalone zostaną granice, w pewnym momencie podpisane zostaną traktaty i w pewnym momencie powstanie państwo i one prawdopodobnie będzie istnieć i nazywa się będzie Ukraina. To państwo, które będzie wtedy zaistnieje nowe, a to co było wcześniej, to jest mój cały argument, no to będzie cień tego. Pan zresztą mówi 20 parę milionów ludzi tam zostało. Ja bym oczekiwał, że jak się wojna skończy, będzie jeszcze mniej. Jeszcze będzie, bo tam będzie korporacje amerykańskie, które będą zarabiać. No nie będzie tak jak polska przemiana w 90-tych latach, że jako tako jakiś polski kapitał tu się stworzył, jacyś polscy milionerzy, Krause, Kulczyk i tak dalej. Tam nie będzie. Tam będzie Larry Fink i kilku innych pod nich, jakieś Black Rocky i nie wiadomo co jeszcze. To będzie fikcja państwa. To będzie katastrofa. Oni de facto, z mojego punktu widzenia, ale ja się w sumie nie zgodzę, uważam, że to jest tak naprawdę niszczenie Ukrainy. Jeśli tak naprawdę my tego nie zatrzymamy, to następne w kolejce będzie niszczenie Polski. Dosłownie. Dlatego w naszym interesie jest zakończyć tą wojnę jak najszybciej, bo inaczej Polska będzie w kolejce stała do zniszczenia.
Ja zakończę ten wątek. Powiedziałem o tym, że Polska jest największym przegranym wojnie na Ukrainie, ale tutaj panowie, rozumiem, że to wzbudza emocje, ale dokończę tę myśl. Dlaczego? Dlatego, że Polska... Zdaniem części liderów w Warszawie, mówię oczywiście o decydentach, miała objąć rolę senior partnera Stanów Zjednoczonych. Miała wspieranie Ukrainy, zdaniem części tych naiwnych oczywiście grup politycznych w Polsce, miało lewarować pozycję geopolityczną państwa polskiego. Znaczy wspierając Ukrainę, myśmy mieli stać się tutaj liderem, prawdziwym liderem Trójmorza, inicjatywy Trójmorza, która była takim sztandarowym projektem geopolitycznym Andrzeja Dudy, Kolindy Grabar-Kitarović, byłej prezydent Chorwacji i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym tutaj w tym zakresie jest to wielki upadek, ponieważ okazało się, że wszyscy, którzy uwierzyli w to, że Polska będzie mocarstwem nad Wisłą dzięki wspieraniu Ukrainy, ja wiem, że to brzmi absurdalnie dzisiaj, ale rzeczywiście tak spora część naprawdę uważała, że wspierając Ukrainę Polska będzie rosła, będzie lewarować swoją pozycję geopolityczną, pokaże sojusznikowi, że jesteśmy wiarygodni, silni, zwarci, gotowi i możemy szturmować wręcz Kaliningrad, jak do czego namawia zresztą czasami jeden ze znanych popularyzatorów geopolityki. Natomiast tutaj jest ogromny upadek. To jest właśnie pokazanie całego bankructwa polityki zagranicznej III Rzeczpospolitej, polityki wschodniej robionej na amerykańskie żyro. No i ten żyrant no po prostu zwija się. Zwija się z Europy, z czterech brygad bojowych mają zostać trzy. Na razie kwestia prawna. 76 tysięcy żołnierzy w Europie musi być, bo no, bez zgody kongresu będzie trudno to obejść, chociaż są takie próby w otoczeniu Donalda Trumpa, nie wierzę, żeby nie były. Natomiast tutaj ewidentnie doszło do dealu, mówiąc językiem Donalda Trumpa, do dealu Trumpa z Putinem, do dealu. Deal się toczy między Trumpem a Xi. Kluczowe będzie wrzesień, czyli rewizyta Xi Jinpinga w Waszyngtonie, bardzo ważna, tuż przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi. Przypomnę, cała Izba Reprezentantów i 1/3 Senatu będzie wybierana, a zatem bardzo istotna rzecz, bo Trumpowi teoretycznie może grozić impeachment, ale to tylko teoretycznie. Chociaż tu się zgodzę, że akurat jeżeli chodzi o Pita Hexeta, to to zatopienie przynajmniej 32 łodzi, tam ponad 100 ludzi zginęło na Karaibach, no to tutaj rzeczywiście prokurator może wchodzić w grę.
Dobrze, panowie, to już zbliżamy się do końca. Poprosiłbym o 2 minuty podsumowania naszej dyskusji.
Ja zacznę. Dobrze, tak? Tak. Czyli tak, 2 minuty, czyli tak. Proszę patrzeć na tego Trumpa w kontekście następnych co najmniej kilku miesięcy do wyborów w listopadzie. To będzie jedno rozdanie. I ciągle rezerwować opinię do na kolejne 2 lata, bo takie jest rozdanie. Oni jak przejęli amerykański system w styczniu zeszłego roku, to proszę mi wierzyć, bunkier, czyli tam ten Witkow, Kushner i ten cały bunkier amerykański z Trumpem na czele, oni sobie ustalili plan na 4 lata z przerwą w listopadzie tego roku, tak, na wybory midterms. To jest ustalone. Także to, co my widzimy teraz, to jest realizacja planu. Oni realizują plan. I my widzimy tu efekty, można powiedzieć pierwsze efekty, widzimy wojnę w Iranie, widzieliśmy porwanie Maduro, widzimy naciski na Kubę, widzimy temat Grenlandii, Kanada, będzie w październiku wybory, teraz oczywiście spotkanie z Putinem, bardzo kluczowe uważam na Lasse, cały czas uważam niedoceniane, bo najprawdopodobniej, ja tam nie powiem, że było jakieś porozumienie, ale ja to nazywam bardziej, że jest zrozumienie. Wszyscy rozumieją, o co chodzi. Putin, jeżeli chce, użyjmy słowa, wygrać wojnę, to ma jednego sprzymierzeńca na Zachodzie i nim jest Trump. On ma tylko jednego. Nikt z nim w Europie nie chce gadać. Nawet Merkelowa nie chce z nim gadać, tak naprawdę. Także nikt z nim nie chce gadać. A kto chce gadać? Trump chce z nim gadać. To on z nim będzie gadał. I Putin będzie grał pod Trumpa. Także tu jesteśmy świadkami rozgrywki. Ja bym wszystkim się, jako tako polecał wszystkim wstrzymać się z jakimiś wielkimi opiniami, że on jest tam wariat, czy kompletnie sprzedał się Bibi Netanyahu i ludobójstwa i tak dalej, co jest po części oczywiście dużą prawdą. Ale na koniec dnia to jest rozgrywka 4-letnia z przerwą teraz w listopadzie. To się wszystko zmieni, jak on przegra kongres, wszystko się zmieni. Jeżeli wygra kongres, sprawy jeszcze bardziej przyspieszą. I wtedy będziemy oceniać go na podstawie 4 lat jego prezydentury, co ja oceniam jako tak, ja już mogę tak optymistycznie powiedzieć, najprawdopodobniej zobaczymy reset podczas tych najbliższych kilku miesięcy, może już na pewno roku, dwóch. To się wszystko tak naprawdę gra toczy o amerykańskiego dolara, którego Putin uważam nie chce niszczyć, To jest, tu jest ten upadek hegemonii amerykańskiej upadek hegemonii amerykańskiej przez upadek dolara amerykańskiego. Ja uważam, że ani Chiny, ani Rosja nie chcą, żeby ten upadek był chaotyczny i zakończył się dużą trzecią wojną światową. I oni będą najprawdopodobniej razem, wzajemnie zrozumieni nawzajem, te spotkanie Trump, Xi, Putin. Oni będą razem to wszystko ciągnąć. I jeżeli Trump to wygra w listopadzie, to wygląda to, uważam, całkiem nieźle.
Panie doktorze, pana podsumowanie.
Myślę, że jeżeli chodzi o ten rok, kluczowe będą wybory na jesieni, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim w Izraelu, bo myślę, że to, co już teraz obserwujemy, to są skutki tej kampanii wyborczej. Jeżeli Iran ustoi, jeżeli Iran utrzyma swoją niepodległość, mimo tych ogromnych strat, które poniósł, no to niewątpliwie będziemy mieli do czynienia z rekonfiguracją także systemu rozliczeń międzynarodowych. Bardzo mocno rośnie w siłę petrojuan, nie petrodolar, ale petrojuan. To widać, że następuje pewien odwrót. Oczywiście w długiej perspektywie, patrzymy na długą perspektywę, nie na krótką. Tym pytaniem, które dla nas jest najistotniejsze, ponieważ byliśmy od lat 90. karmieni propagandą, narracją o tym, że NATO jest polisą ubezpieczeniową, bezwarunkową, bezterminową i bezwyłączeniową, to jest pytanie, czy NATO w jakiej formie NATO przetrwa, jeżeli przetrwa, te kadencje Donalda Trumpa. Wiemy, jakie są krytyczne głosy. Marco Rubio, Pete Hegseth, sam Donald Trump na temat NATO. Pytanie, czy Rosja przetestuje NATO w dającej się przewidzieć perspektywie. Moim zdaniem to nie jest wykluczone. Donald Trump zawsze będzie mógł powiedzieć, skoro Niemcy, Francja, skoro inne kraje NATO efektywnie nie pomogły krajom bałtyckim na przykład, no to dlaczego ja mam wysyłać tutaj brygady pancerne w tym zakresie? Europejczycy nie pomogli w Cieśninie Ormus, to dlaczego ja mam pomagać, jeżeli chodzi o Litwę, Łotwę czy Estonię, te małe kraje gdzieś na wschodzie Europy? I to jest to pytanie, bo moim zdaniem cały establishment polityczny, celebrycki, medialny, dziennikarski III Rzeczpospolitej cały czas żyje w tej baśni pod tytułem Pax Americana, no ale czas najwyższy się obudzić.
Ja tylko dodam jeszcze tylko tyle, że jeszcze niedawno Andrzej Duda, jak był prezydentem, obchodził 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO i uroczyście to obchodzili. Dzisiaj praktycznie wszyscy w NATO mówią, czy to jest koniec NATO, a jeżeli jest koniec, to kiedy NATO? Wam pokazuje troszeczkę poziom polskiej polityki, jak oni naprawdę nie widzą dosłownie rok, dwa do przodu. Nie widzą nic, nie wiedzą. To jest katastrofa.
Panowie, bardzo dziękuję za tę dyskusję. Doktor Leszek Sykulski, wielkie brawa. Artur Kalbarczyk. Bardzo dziękuję widzom, bardzo dziękuję przede wszystkim Państwu, że chcieli dzisiaj tutaj przyjść w ten gorący dzień w Warszawie. Dziękuję widzom na wszystkich kanałach, na których transmitujemy i retransmitujemy tę debatę. Zachęcamy do tego, żeby wciąż Rzutka jest otwarta, więc wspierać Rzutkę, żeby takie wydarzenia się działy. Expo przed nami, to będzie bardzo ważne wydarzenie, więc myślę, że miejsce, na którym będą takie debaty w ilości co najmniej 5 albo dużo większej, tak, niż dzisiaj tutaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Piotr Szlachtowicz. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do widzenia.